Oczywiście wszystkich was bardzo serdecznie chcę pobłogosławić w imieniu Pańskim za to, że jesteście tutaj na tym miejscu. I chciałbym wam też jako zborowi dać błogosławieństwo słowa na początek. Niech to będzie dla was takie szczególne błogosławieństwo dla waszego zboru. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian takie słowa: czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. Tego wam życzę, abyście takim zborem byli. Jest dla mnie na pewno przywilejem, że mogę być tutaj w zborze od czasu do czasu, z jakąś tam mniejszą częstotliwością, ale bywam tutaj w Palowicach. Jestem Bogu wdzięczny za wasz zbór. Znam was od wielu, wielu lat. Pamiętam, jak ta pierwsza kaplica była budowana, teraz już jest druga kaplica, jak Pan Bóg pobłogosławi, to i trzecią wybudujecie. Dzisiaj śpiewaliśmy jedną taką pieśń, o której Grzegorz powiedział, że to jest na podstawie Słowa Bożego i ja ten fragment Bożego Słowa chciałbym wam przeczytać. To jest z listu do Tesaloniczan z 4 rozdziału. Od 13 wersetu przeczytam. Czytamy Słowo Boże w imieniu Pańskim. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Kochani, tak się jakoś składa, że w ostatnim czasie, ja już jestem z takiego pokolenia, że w ostatnim czasie bardzo często zaczynam bywać na pogrzebach. I w ostatnim tygodniu też byliśmy na pogrzebie w Cieszynie. Tata zmarł. Nie tak dawno mój też bardzo dobry kolega zmarł, zachorował. I bardzo szybko to poszło w jego przypadku. I można by powiedzieć tak, jak Słowo Boże mówi. Lepiej iść do domu żałoby, niż do domu wesela. Codziennie jesteśmy bombardowani takimi informacjami. Coraz więcej ludzi z mojego pokolenia odchodzi, którzy są mi bliscy, z którymi gdzieś wzrastałem. Wielu piosenkarzy, jakichś polityków, różnych ludzi i to w ostatnim czasie, gdzie pamiętam od młodzieńczych swoich lat te nazwiska, gdzie się przewijały i tak dalej. I dzisiaj nagle przychodzi ich pożegnać. I dlatego chciałbym poruszyć, myślę, że dla nas chrześcijan bardzo ważny problem. Ponieważ mówimy o śmierci, śmiercią zawsze się ludzie zajmowali. Pytanie o śmierć, myślę, jest bardzo istotnym pytaniem, ponieważ w tej niepewności naszego ziemskiego życia jedyną pewną rzeczą, jaką jest, to, że każdy musi umrzeć. I nie ma, jak to mówią, odwołania od tego. Ponieważ śmierć stała się też prawem, takim naturalnym prawem, tak jak jest, różne prawa są ustalane, tak jest również prawo śmierci, prawo w znaczeniu takiej właśnie natury. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian takie słowa: przez nieposłuszeństwo jednego człowieka przyszedł grzech na świat, a przez grzech śmierć. I powiem tak, gdybyśmy nie byli grzesznikami, to nie musielibyśmy umierać. Ale właśnie dlatego, że jesteśmy grzesznikami, musimy odejść z tego świata. I Paweł tam mówi i uzasadnia to, że śmierć panowała nad wszystkimi od Adama aż do Mojżesza. A więc nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli tak jak Adam, ale oni również podlegali temu prawu śmierci. A ze śmiercią zawsze się wiąże jeszcze jedno pytanie. Czy śmierć jest końcem naszej egzystencji? Czy śmierć praktycznie kończy wszystko? Jeśli tak, to wszystko jest skończone. A jeśli nie, no to pytanie, a co się dzieje po śmierci? I tym pytaniem, kochani, zajmowali się i filozofowie, i wszelkiego rodzaju religie, ale dla nas, dla wierzących ludzi, nieważne jest, co mówi filozof, nieważne jest, co mówi jakakolwiek religia, dla nas, dla wierzących ludzi, ważne jest to, co mówi Bóg, co mówi na ten temat Boże Słowo. I my możemy być wdzięczni, że te pytania, które my dzisiaj zadajemy, to odpowiedzi na te pytania znajdujemy w Bożym Słowie. Pismo Święte jest tym dla nas takim decydującym czynnikiem. Po pierwsze, Pismo Święte mówi jednoznacznie, że śmierć fizyczna, cielesna nie jest końcem naszej egzystencji. Jest wiele miejsc w Piśmie Świętym podanych. Ja zacytuję tylko jeden z listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy, że jest powiedziane człowiekowi, co? Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. No, gdyby śmierć była końcem egzystencji, to po co sąd? To po co byłby sąd? I to jest po prostu taka logiczna wypowiedź wynikająca z Pisma Świętego. Ja myślę, że na kartach Bożego Słowa więcej fragmentów takich mamy, ale ja myślę, że wierzący, wszyscy wierzący Starego Testamentu wierzyli w zmartwychwstanie. Powiem więcej, że nawet mogę powiedzieć, że Adam krótko po tym, jak zgrzeszył, był przekonany o zmartwychwstaniu. Na jakiej podstawie to mówię? A mówię na podstawie obietnicy, jaką Pan Bóg dał. Pamiętamy, jaką Pan Bóg dał obietnicę? Potomek kobiety zdepcze głowę wężowi. I skoro wąż jest obrazem diabła, a panem nad śmiercią jest diabeł, skoro potomek kobiety zniszczy diabła, to również zniszczy śmierć. Zniszczy tego, który ma władzę nad śmiercią. Bo my czasami mamy takie wyobrażenie, że ci pierwsi ludzie to byli tacy mało inteligentni, nie potrafili wyciągać wniosków i tak dalej. Ale myślę, że Adam był na tyle inteligentny, że potrafił wnioski wyciągać. I ten fakt został nam przekazany w liście do Hebrajczyków. Pan Jezus przez swoją śmierć zabrał władzę temu, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabłu. A więc diabeł nie ma władzy już nad śmiercią. Pan Jezus Chrystus jest zwycięzcą nad śmiercią i nad wszelkim sądem. I to jest wspaniałe świadectwo, które my jako wierzący ludzie na podstawie Pisma Świętego możemy wierzyć. Myślę, że w oparciu o Stary Testament moglibyśmy przytoczyć wiele przykładów, czy nawet świadectw o wierze w zmartwychwstanie. Jednym z najbardziej takich znanych świadectw to jest to, co czytamy w Księdze Joba. Job, który przez swoich przyjaciół był w takim wewnętrznym rozdarciu, powiedział takie słowa: ja wiem, że odkupiciel mój żyje. Bardzo często ten werset można spotkać na płytach nagrobnych. Zresztą u mojego taty też ten werset na płycie nagrobnej jest wypisany. I coś więcej tam jeszcze Job powiedział. Chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Inaczej będę oglądał swojego odkupiciela. I to jest wiara w co? W zmartwychwstanie. On wiedział, że nawet jeśli umrze, to on będzie oglądał swojego odkupiciela. Innym przykładem, na przykład Mojżesz, który na pustyni będąc dostał zadanie, aby iść do Egiptu i wyprowadzić naród z niewoli. I Bóg Mojżeszowi przedstawia się jak? Ja jestem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I później, kiedy Pan Jezus już był na ziemi, przychodzą tacy ludzie, którzy nazywali się Saduceusze i chcieli wykpić wiarę w zmartwychwstanie I dają konkretny przykład. Dają przykład tej niewiasty, która miała męża, ten mąż zmarł, on miał 7 braci i każdy po kolei wziął ją za żonę, a na końcu ona zmarła. I pytanie było, po zmartwychwstaniu, czyją żoną będzie. A Pan Jezus mówi tak, błądzicie, bo nie znacie Pism. I Pan Jezus to słowo cytuje. Czy nie czytaliście, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłym. Inaczej Pan Jezus mówi, oni żyją. Nie w taki sposób, jak wy myślicie, ale oni żyją. Oni są żywymi. Oni umierają, ale nie tak, jak wy myślicie, że oni umierają. Biblia mówi, kochani, o trojakiej śmierci. Biblia mówi o śmierci fizycznej i my wszyscy wiemy, że śmierć fizyczna następuje wtedy, kiedy jest oddzielenie ducha od ciała i to jest śmierć fizyczna. Ale Biblia również mówi o śmierci duchowej. I można powiedzieć, że każdy człowiek, który rodzi się na tej ziemi, to jest duchowo martwy. Bo śmierć duchowa polega na tym oddzieleniu od Boga. I dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Każdy człowiek żyjący na tej ziemi jest martwy dla Boga, bo jest oddzielony od Boga. Ale jest jeszcze jeden rodzaj śmierci, o której Biblia mówi, to jest śmierć wieczna. To jest wieczne oddzielenie od Boga i Księga Objawienia nam to dobrze wyjaśnia. Pismo Święte jednoznacznie też mówi, że śmierć nie jest końcem egzystencji naszej, że po śmierci jest dalsze życie. I mamy świadectwo samego Pana Jezusa Chrystusa, który przytacza nam historię o bogaczu i Łazarzu. To jest autentyczne, prawdziwe wydarzenie, które opisuje Jezus. Bo to nie jest tak, że jak to w naszych Bibliach, zwłaszcza Biblii Warszawskiej jest to, że to jest przypowieść o bogaczu i Łazarzu. To jest historia, którą Jezus opowiada, że był bogacz i był Łazarz. I to jest prawda. I co z tej historii dowiadujemy? W tym świadectwie Pana Jezusa Chrystusa jest powiedziane, że i bogacz i Łazarz po śmierci mogli się widzieć, mogli ze sobą rozmawiać, mieli świadomość, mało tego, bogacz nawet chciał zatroszczyć się o swoich jeszcze, których tutaj zostawił. I co Pan Jezus co Abraham, przepraszam, powiedział? Abraham powiedział tak, że choćby ktoś żywy tam do nich poszedł, to i tak nie uwierzy. Ale zwrócił uwagę na jeden fakt. Mają co? Mojżesza, mają proroków. Czy innymi słowy, Abraham powiedział tak, mają Pismo Święte. Mają Pismo Święte i to jest, Pismo Święte daje najbardziej przekonujące świadectwo. Ale tak dla nas, wierzących ludzi, najbardziej przekonującym świadectwem o zmartwychwstaniu to jest zmartwychwstanie samego Pana Jezusa Chrystusa. Niestety nawet wśród Żydów była pewna grupa, która odrzucała prawdę o zmartwychwstaniu. Ja już ich wspomniałem, to byli Saduceusze. Oni odrzucali nie tylko wiarę w zmartwychwstanie, oni odrzucali również wiarę i nie wierzyli, byśmy to mogli powiedzieć, w takie niematerialne życie w ogóle. Oni nie wierzyli w anioła, nie wierzyli w ducha. Wiecie, to są tacy starożytni ludzie, ale dla nas, ale to są tacy współcześni chrześcijanie też, którzy mówią często, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Ale to jest takie nielogiczne stwierdzenie, bo w tym świecie, w którym my żyjemy, jest wiele rzeczy, których my nie widzimy, a one istnieją. Kto z was widział prąd? Nikt nie widział prąd, ale się możemy przekonać, że ten prąd istnieje, kiedy palec do kontaktu włożymy. Albo kto z was widział grawitację? Ale ona jest. A więc nie można powiedzieć, że jak nie widzę, to nie zobaczę. Wiele rzeczy nie widzimy, a jednak one istnieją. I dlatego osądzając takie rzeczy, my musimy też być w miarę logiczni. I mam wrażenie, że to stwierdzenie, że nie ma zmartwychwstania, to myślę, że pewien czynnik gra tutaj, taki podstawowy czynnik gra tutaj rolę, ponieważ wielu ludzi stoi na stanowisku, że nie może być coś takiego jak zmartwychwstanie. Bo jeśli byłoby coś takiego jak zmartwychwstanie, no to ja muszę być odpowiedzialny przed Bogiem. Dlatego lepiej, żeby tego zmartwychwstania nie było. I dlatego tak wielu ludzi nie chce, żeby coś takiego jak zmartwychwstanie było. Dlatego to odrzucenie tej prawdy o zmartwychwstaniu, to możemy też zauważyć już na początku, kiedy chrześcijaństwo zaistniało. Apostoł Paweł już pisze, że było dwóch takich gości gdzieś tam w zborze, którzy się nazywali Himeneusz i Filetos, i oni zaczęli głosić zborze, że tak naprawdę zmartwychwstanie już się dawno odbyło i my nie musimy oczekiwać na żadne zmartwychwstanie. A myślę, że też była taka duża grupa ludzi niewierzących w zmartwychwstanie w Koryncie. Dlatego apostoł Paweł, pisząc list do Koryntu, cały rozdział poświęca tej prawdzie o zmartwychwstaniu. I tam jest pewne takie nauczanie, które daje apostoł Paweł, ale które również jest zbudowane na pewnej takiej logice. I apostoł Paweł pisze tak: jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Jezus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara jest największym głupstwem. Ponieważ nie ma przebaczenia, wiara jest kłamstwem i ci, którzy zasnęli, zginęli. I tak naprawdę chrześcijaństwo to jest stertą idiotyzmu i głupoty. Apostoł Paweł taki logiczny wywód robił. I dlatego apostoł Paweł przechodzi później do pewnego wniosku i mówi tak: jeśli to byłoby prawdą, że Chrystus nie zmartwychwstał, to my, wierzący ludzie, jesteśmy najbiedniejsi ze wszystkich ludzi, jesteśmy ludźmi pożałowania godni. I to jest taka, myślę, przekonywująca logika, którą używa apostoł Paweł. A w listach apostolskich, zwłaszcza w listach apostoła Pawła, wiele mamy takich praw przekazanych, które są zbudowane na pewnej logice. Na przykład w liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, że my jesteśmy złączeni w jego śmierci. Jesteśmy złączeni w śmierci Jezusa Chrystusa. I później apostoł Paweł wspomina o chrzcie. A jaki sens ma chrzest? Za kilka dni będziecie mieli chrzest. Ten chrzest ma jakąś wymowę, jakieś przesłanie niesie również. I apostoł Paweł pisze tak, że my umarliśmy z Chrystusem. Albo prościej, śmierć Jezusa Chrystusa była naszą śmiercią. Ponieważ Jezus umarł dla mnie. Jezus umarł dla nas. Pan Jezus nie musiał umierać. On mógł powrócić do nieba. Oczywiście Pan Jezus nie mógł tego zrobić, bo by się nie wykonały plany Pana Boga. Ale Jezus nie musiał umierać za siebie. Jezus umierał za ciebie, za mnie, za każdego z nas. I właśnie kiedy jest chrzest, apostoł Paweł pisze, to my w chrzcie składamy to świadectwo, że my z Jezusem umarliśmy. Kiedy zostaję zanurzony w wodzie, to składam świadectwo, że umarłem wraz z Chrystusem. A kiedy wychodzę z wody, zostałem zbudzony do nowego życia. I apostoł Paweł wysuwa tam również pewien wniosek. Jeśli z Nim umarliśmy, to i z Nim będziemy zmartwychwzbudzeni, ponieważ zostaliśmy zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, my tworzymy z Chrystusem taką duchową jedność. Jesteśmy jedno. Podobną taką myśl apostoł Paweł używa w obrazie ciała. Apostoł Paweł pisze, że zbór jest takim ciałem chrystusowym. W ten sposób praktycznie jest nierozerwalnie złączony z Chrystusem. Byłoby śmiesznie, gdyby ciało umiera i głowa idzie do nieba, a przysłowiowe nogi zostają w grobie. My jesteśmy złączeni z Chrystusem. Jezus jest głową, a my jesteśmy ciałem chrystusowym i to jest nierozerwalne. I apostoł Paweł pisząc ten list do Tesaloniczan, można by powiedzieć, ten 14 werset tego listu to jest takie wyznanie wiary chrześcijan. Wyznanie wiary w zmartwychwstanie. Dlatego apostoł Paweł pisze, albowiem jak wierzymy, albo inaczej, jeśli wierzymy, i ponieważ wierzymy, Paweł nie chce powiedzieć tego, że to nie jest takie pewne. Paweł mówi, że jeśli wierzymy, że Jezus zmartwychwstał, to jeśli wierzymy, że Jezus zmartwychwstał, to jest fundamentem naszej wiary, to jest fundamentem wiary chrześcijan, to jest fundamentem wiary dzieci Bożych. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, Ewangelia była zwiastowana, że Jezus umarł za grzechy według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych zbudzony według pism. To jest fundament Ewangelii, kochani, ponieważ tak wierzymy. Wierzymy również, że Bóg tych, którzy zasnęli, również wzbudzi. I apostoł Paweł tam dalej w tym 13, 14 wersecie o tym mówi. I właśnie w liście do Tesaloniczan mamy tutaj takie wypowiedzi, które musimy dokładnie odczytać, ponieważ Paweł chce nam coś powiedzieć. Paweł mówi tak, my wierzymy, że Pan Jezus Chrystus został z martwych wzbudzony. Jest w niebie i my wierzymy, że z nieba przyjdzie do nas. My wierzymy w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I to jest to właśnie główna prawda w liście do Tesaloniczan. Praktycznie w każdym rozdziale listu do Tesaloniczan czytamy o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma rozdziału, o którym by apostoł Paweł w tym liście nie wspominał o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Ale mamy tutaj taką wypowiedź, którą myślę powinniśmy dokładnie zrozumieć. Paweł mówi tak. Gdy Chrystus powróci, to my również, to również ci, którzy zasnęli, powrócą z Nim. No i logika tego wersetu jest taka, żeby powrócić razem z Chrystusem, to trzeba najpierw do Chrystusa iść. Nie można przyjść z Chrystusem, nie idąc do Niego. I dlatego apostoł Paweł tutaj pisze, gdy Chrystus powróci, to również ci, którzy zasnęli, powrócą z Nim. A to zakłada, tak jak powiedziałem, że musimy najpierw iść do Jezusa Chrystusa. I to jest taka zupełnie nowa prawda dla chrześcijan, którą apostoł Paweł pisze. Myślę, że wśród chrześcijan są wielkie braki, jeśli chodzi o poznanie tej prawdy odnośnie przyjścia Jezusa Chrystusa. Później od 15 do 18 wersetu apostoł Paweł wyjaśnia, co się stanie, zanim Pan Jezus Chrystus przyjdzie. I to nauczanie w tych wersetach można nazwać taką pewną wstawką pewnych myśli, którą apostoł Paweł daje. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną prawdę, która jest w tym kontekście nam przekazana. Ona jest zapisana w 11 rozdziale listu do Koryntian. I apostoł Paweł tam pisze tak, tajemnicę wam objawiam. A tajemnica w Biblii, kiedy jest objawiana, a w ogóle tajemnica to jest coś, co do tej pory było zakryte i nagle zostaje wyciągnięte na światło dzienne. I apostoł Paweł też pisze o tym, że ja pewną tajemnicę wam objawiam. Ja nie chcę, abyście nie znali tej tajemnicy, że zatwardziałość przyszła na Izraela aż do chwili, kiedy pełnia pogan wejdzie. My jesteśmy przekonani, że ta pełnia pogan to jest Kościół Jezusa Chrystusa. To są wierzący z pogan. To są wierzący również obecnego czasu albo wierzący inaczej z Kościoła. A więc moglibyśmy powiedzieć, że powrót Pana Jezusa Chrystusa na ziemię czy pochwycenie Kościoła nie jest zależne od wydarzeń, które się dzieją na świecie, ale jest zależne od pełnej liczby zbawionych czy odkupionych ludzi. My tej liczby nie znamy. Bóg zna tą liczbę. My nie wiemy, kiedy ostatni poganin się nawróci, ale Pan Bóg wie, kiedy ostatni poganin się nawróci. najpierw później czytamy i Paweł mówi w tym kontekście, że przy powtórnym przyjściu Pana ci, którzy będą żyli, nie będą przed tymi, którzy umarli, ponieważ w tym momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, najpierw powstaną ci, tak jak tutaj czytamy, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy będziemy przy życiu, zostaniemy przemienieni. A więc równocześnie w tym samym momencie wszyscy zostaną pociągnięci do Pana i to jest to wielkie wydarzenie, na które my oczekujemy. My będziemy na zawsze z Panem Jezusem Chrystusem. I Pismo Święte mówi, że my również z Nim powrócimy na ziemię. Po co? Aby Pan Jezus Chrystus mógł wybudować swoje królestwo tutaj na ziemi. Jakie miejsce będziemy mieli w Królestwie Bożym jako Kościół, tego nie można tak jednoznacznie powiedzieć, ale Paweł był o jednej rzeczy przekonany, że będziemy mieć udział również w autorytecie i władzy Pana Jezusa Chrystusa. Na przykład do zboru w Koryncie pisze takie słowa. Czy nie wiecie, że będziemy aniołów sądzić? Albo czy nie wiecie, że my będziemy sądzić świat? Oczywiście, że my nie będziemy sądzić aniołów ani świata. To nie jest tak, że Pan Jezus wszystkim, którzy są w Kościele, jakieś togi sędziowskie założy i mamy sądzić świat. Pan Jezus Chrystus będzie sądzić, ale my będziemy uczestniczyć w tym wszystkim. My będziemy świadkami tego wszystkiego. Pan Jezus Chrystus sam będzie sądził świat. A więc jest zmartwychwstanie, o którym nas Biblia przekonuje, ale jest pewne rozróżnienie również. Ponieważ Biblia, i powinniśmy na to zwrócić uwagę, Biblia mówi o tym rozróżnieniu, że jest zmartwychwstanie, nazwijmy to, spośród czegoś. Kiedy Pan Jezus mówi o tym zmartwychwstaniu spośród, to uczniowie nie bardzo rozumieli to i byli zdziwieni. Oni wierzyli w zmartwychwstanie i myślę, że każdy z tych uczniów albo z każdych tych wierzących tamtych czasów miał swoje tam jakieś tam rozeznanie na ten temat, swój pogląd. Ale Pan Jezus Chrystus uczy, że przy zmartwychwstaniu, że wszyscy zmartwychwstaną, ale jest pewien podział, jeśli chodzi o zmartwychwstanie, które będzie miało miejsce. W liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, że każdy w swoim porządku. Najpierw Chrystus, potem ci, którzy należą do Chrystusa, a potem dopiero reszta, potem koniec. A więc jest zmartwychwstanie, jest to zmartwychwstanie spośród tych, którzy nie zmartwychwstaną. Nie wszyscy w tym samym momencie zmartwychwstaną. I my również możemy powiedzieć i będziemy mieli rację, że przy zmartwychwstaniu po raz pierwszy w dziejach zbawienia, odkupienia człowieka zostanie pokazana jedność Kościoła. Ponieważ ci, którzy żyją i ci, którzy umarli przez te setki, a nawet tysiące lat już, w jednym momencie razem staną przed obliczem Bożym. I to jest największy moment w dziejach chrześcijaństwa, kiedy zostanie pokazana jedność Kościoła. Ponieważ tą jedność my tutaj na ziemi możemy tylko cząstkowo pokazać. Bo do Kościoła Jezusa Chrystusa nie należą tylko zbory braterskie. Może byśmy tak chcieli, ale to nie jest prawda. Do Kościoła Jezusa Chrystusa należą ci wszyscy, dla których Chrystus jest ich osobistym Zbawicielem. Oni są rozsiani po różnych wspólnotach. I my tak naprawdę tej jedności Kościoła nigdy nie możemy na ziemi pokazać, ale w tym momencie, kiedy my przyjdziemy i zostaniemy pochwyceni, to wtedy zostanie ta jedność Kościoła zademonstrowana i zostanie przedstawiona. Gdzie my czytamy, że Pan Jezus Chrystus pochwyci Kościół na powietrze. I pytanie jest często stawiane, a dlaczego na powietrze? I myślę, że my możemy odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego na powietrze. Ponieważ powietrze jest terenem działania diabła. A gdzie Jezus ma swój triumf zamanifestować, jak nie właśnie tam, na terenie swojego wroga, swojego przeciwnika? I właśnie na powietrzu Jezus pokaże swój wspaniały triumf. Triumf będzie to triumf cudownego objawienia Bożego. To stanie się po przemienieniu nas na podobieństwo i obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego mamy słuszność, kiedy mówimy, że to, co najlepsze, to jeszcze przed nami. Śmierć nie kończy tego wszystkiego. Dlatego my jako wierzący ludzie często mówimy, że śmierć to jest tylko, na pogrzebach się często mówi, że to jest taka szatnia. Ściągamy jedne ciuchy, ubieramy lepsze. Przechodzimy do lepszego życia. Kochani, to jest dla nas przeznaczone. I dlatego, kochani, myślę, że my tą prawdą powinniśmy żyć każdego dnia, że przyjście Pana jest bliskie. To musi być dla nas pewnym wyzwaniem, by prowadzić życie uświęcone, ponieważ każdy, kto tę nadzieję pokłada, jak czytamy w Słowie Bożym, oczyszcza się, jak on jest czysty. Uświęcenie naszego życia zostaje nam narzucone poprzez pozycję, jaką my mamy w Jezusie Chrystusie. Nasz Pan jest święty i wy bądźcie święci, mówi Boże Słowo. Nasz Pan przyjdzie jako święty i sprawiedliwy i jeśli chcemy z Nim przyjść, musimy być święci i sprawiedliwi. Nie ma wyjścia. Starajcie się o pokój i uświęcenie, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga, mówi Słowo Boże. Ale muszę powiedzieć tak, niemiara świętości jest tym czynnikiem decydującym, czy będziemy mieć udział w pochwyceniu, lecz nasza wiara. To, że zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi. My zostaniemy pochwyceni nie przez to, jakie święte życie żeśmy prowadzili, czy uświęcaliśmy swoje życie, ale dlatego, że zaufaliśmy, że uwierzyliśmy Jezusowi Chrystusowi. I że jesteśmy z Nim złączeni, że jesteśmy w Nim jedno. A w jaki sposób my jesteśmy złączeni z Chrystusem? Właśnie poprzez decyzję wiary. A uświęcenie jest tylko dowodem tego, że autentycznie uwierzyliśmy, zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi. Jeśli ktoś nie prowadzi świętego życia, jak mówi Słowo Boże, to trzeba sobie zadać pytanie, czy taki człowiek autentycznie jest nawrócony. Nie można mówić, że się należy do Pana, a nie prowadzić świętego życia. A nie być w procesie uświęcania swojego życia. I dziecko Boże, dopóki żyje na ziemi, nie wiem, ile by może mieć lat na tej ziemi. Nawet jeśli już jesteś starcem, to nie możesz powiedzieć, że ty już na tyle się uświęciłeś, bo to jest proces, który powinien trwać aż do ostatniego dnia naszej pielgrzymki tutaj na ziemi. Uświęcanie naszego życia. My, kochani, oczekujemy Pana i możemy liczyć się z tym, że Pan wkrótce przyjdzie. Nie wiemy kiedy, ale on może przyjść w każdej chwili. Mogę powiedzieć jedno, że kiedy ja się nawróciłem i pamiętam to pokolenie, którego dawno już tutaj nie ma na tym świecie. Kiedy byłem młodym wierzącym ludzi, to nie znaczy, że byłem młodym człowiekiem, bo już miałem 30 lat, ale pamiętam tych ludzi, którzy mieli w tamtych czasach 60, 70 czy 80 lat, to mogę powiedzieć, że oni żyli lepszą i większą nadzieją, jak nasze pokolenie, jak ludzie wierzący w naszych czasach. Oczekiwali z nadzieją na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Wyobraźcie sobie, były rodziny, były małżeństwa, że oni się nie położyli spać, dopóki nie było mieszkanie posprzątane. Bo Pan Jezus może przyjść w nocy i nie chcieli po sobie nieporządku zostawić. A rodzice wywierali taką presję na swoich dzieciaków i ciągle im to przypominali, że Pan Jezus Chrystus może przyjść. My zostaniemy zabrani, a ty co? A co z tobą będzie? I ta presja wywierana na tych dzieciaków powodowała to, że oni oddawali swoje serca Chrystusowi. Oni oddawali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Z całą mocą to oddziaływało na ich sumienia, na ich świadomość i świadome decyzje podejmowali, aby iść za Jezusem Chrystusem. W liście do Hebrajczyków czytamy, że On zwleka ze swoim przyjściem, że Jezus zwleka ze swoim przyjściem i to też nie jest niepotrzebne, ponieważ Pan Jezus zwleka ze swoim przyjściem, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Chce, aby wszyscy ludzie się nawrócili i nie wiem, kiedy ten ostatni z tej liczby wybranych nawróci się. A może jest ktoś na tym miejscu, na którego Pan Jezus Chrystus czeka. A może Ty jesteś tą ostatnią osobą, która ma wejść, dopełnić tą liczbę, a potem zostaną zamknięte drzwi. No, powinniśmy się nad tym zastanowić i chcielibyśmy o tym pamiętać, że to jest bardzo istotne słowo. Kończąc, powiem jeszcze jedną rzecz. Pan nadchodzi, ale czy my jako wierzący ludzie cieszymy się z tego? Czy jest w nas ta radość? Bądźmy szczerzy, tak przed obliczem Boga i w swoich sercach i w swoich sumieniach. Może nie jest nam tak ciekawie w życiu, może narzekamy, może smucimy się, tak jak ci, którzy, jak Biblia mówi, nie mają nadziei. Może coś takiego pojawia się w naszym życiu. Ale wyobraź sobie, że za pół godziny przyjdzie Pan. Wyobraź sobie, że za pół godziny Pan przyjdzie. I taką myśl powinniśmy wziąć ze sobą do domu. Co mielibyśmy i co moglibyśmy jeszcze zmienić w swoim życiu? Co moglibyśmy zrobić w swoim życiu, co jeszcze jest nieuporządkowane, co jeszcze być może chluby naszemu Bogu nie przynosi, a nam szczególnie. Być może jest jakaś rzecz, którą należałoby wyjaśnić, być może jest jakaś rzecz, którą trzeba byłoby poprawić, być może jest jakaś szkoda, którą trzeba byłoby naprawić. Jaki smutek byłby, gdybyśmy musieli stanąć przed Panem i mieli nieuporządkowane życie. Niech dobry Bóg nam to ciągle przypomina w codziennym naszym chodzeniu z Panem. I niech dobry Bóg wskazuje nam te rzeczy, które winniśmy uporządkowywać każdego dnia. Bo Pan przychodzi. I Biblia mówi, Pan przyjdzie wkrótce. I możemy jedynie powiedzieć, przyjdź Panie Jezu. Amen.